nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj przypomnimy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który jest nieustannie torturowany za kratami łukaszenkowskiego więzienia. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenko pozostaje sojusznikiem Kremla.
Problem polega na tym, że w ogóle Łukaszenkę o udziele w tej wojnie nikt nie pytał.
Dziennikarz Rusłan Szoszyn z nagrodą imienia Macieja Płażyńskiego.
My, dziennikarze, nie możemy odwrócić uwagi od problemów Polaków na Białorusi.
Stanisław Poczobut o 3 latach uwięzienia swojego brata Andrzeja.
W nierównej walce z państwem, z systemem, człowiek zwycięża, jak tylko zostaje człowiekiem.
Kiedy znów zawieje tu, kiedy znów zawieje zimny wiatr. Uwieszę się w biały chmur i odfrunę, tak. Ponad maru tęki staw, ponad maru tęki cichy jar.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Od czerwca 2021 roku w Białymstoku odbywają się akcje solidarności z uwięzionym przez reżim łukaszenkowski dziennikarzem i działaczem Związku Polaków na Białorusi Andrzejem Poczobutem. Ostatnia taka akcja miała miejsce 25 marca, w trzecią rocznicę aresztowania naszego rodaka. Przedstawiciele polskiej mniejszości i białoruskiej diaspory, którzy byli zmuszeni do ucieczki z kraju, po raz kolejny apelowały o uwolnienie działacza. W manifestacji wzięli udział również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Andrzej Poczobut obecnie znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej. Trafił tam po ogłoszeniu wyroku pozbawienia wolności na 8 lat według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo Białorusi. Warunki, w których Polak przebywa, są okropne. Przez długi czas jest przetrzymywany w specjalnej celi izolacyjnej oraz ściśle ograniczony w prawach. Nie dostaje niezbędnych leków i właściwej opieki medycznej, nie ma możliwości kontaktu z rodziną oraz otrzymania paczek żywnościowych. Presja na Andrzeja Poczobuta jest ogromna. Białoruskie władze próbują całkiem odizolować naszego rodaka, więc o jego sytuacji prawie nic nie wiadomo, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Termin przebywania jego w celi więziennej miał się skończyć pod koniec lutego. No i niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaki będzie dalszy los Andrzeja. Czy przedłużą jemu tą karę jeszcze na pół roku, czy wyjdzie po prostu do zwykłej kolonii i będzie tam mógł przemieszczać się, jakoś funkcjonować, pracować, czy będzie po prostu kolejny proces sądowy.
Niesprawiedliwie uwięzionego Andrzeja Poczobuta wspierają również polskie władze. Bezprawne skazanie działacza potępili m.in. radni Białegostoku, którzy jednogłośnie przyjęli oficjalne stanowisko samorządu w tej sprawie. Rada miasta wezwała białoruskie władze do niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych więźniów sumienia na Białorusi. Przez cały czas trwa rozpoczęta przez Rosję wojna na Ukrainie. Agresor nieustannie przeprowadza zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, a sytuacja na froncie jest coraz bardziej skomplikowana. Rosyjska armia atakuje w różnych miejscach na wschodzie i południu Ukrainy. W ostatnim czasie wojna przebrała charakter walk pozycyjnych. Eksperci prognozują wzmożone działania ofensywne agresora. Niewykluczona jest kolejna fala mobilizacji rosyjskich cywilów. Jednak broniący się naród kontynuuje bohatersko walczyć o niepodległość. Przez ponad dwa lata siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały 440 tysięcy okupantów. Agresor nadal jest wspierany przez białoruskie władze. Aleksander Łukaszenko udostępnia armii najeźdźcy swoje terytorium, infrastrukturę wojskową, transportową i logistyczną. Armia białoruska została całkowicie podporządkowana dominującemu sojusznikowi. Na białoruskich poligonach trwają wspólne ćwiczenia, a infrastruktura militarna pełni funkcję rosyjskiego zaplecza wojskowego, twierdzi dziennikarz telewizji Biełsat Zmicier Mickiewicz.
Problem polega na tym, że w ogóle Łukaszenkę o udziale w tej wojnie nikt nie pytał. Czyli go po prostu postawiono przed faktem. Putin mu powiedział, że tak i tak robimy to, to i tamto. Więc Łukaszenko w ogóle nie ma żadnych narzędzi wpływu na Putina i na sytuację w zakresie bezpieczeństwa narodowego. W żaden sposób nie może Putinowi odmówić, nie może powiedzieć nie, no bo tylko z tego powodu, że utrzymuje się władzy tylko i wyłącznie przy pomocy Putina.
Trwająca rosyjska agresja na Ukrainie oraz współudział w niej Białorusi zmusza polski rząd do reagowania. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w najbliższym czasie będzie wzmocniona obecność Wojska Polskiego w województwie podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Regiony te leżą przy północno-wschodniej granicy Polski, przy obwodzie królewieckim Federacji Rosyjskiej, granicy z Litwą oraz przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Minister obrony zaznaczył, że w tych działaniach chodzi o odstraszanie potencjalnych wrogów. Polski dziennikarz z Białorusi Rusłan Szoszyn otrzymał nagrodę imienia Macieja Płażyńskiego. Odznaczony został w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne za cykl tekstów o procesie Andrzeja Poczobuta oraz rozmowę z Angeliką Borys pod tytułem Nie chcę uciekać ze swojej ziemi opublikowanych w gazecie Rzeczpospolita. Rusłan Szoszyn pochodzi z Białorusi. W wieku 18 lat musiał opuścić kraj z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną wobec reżimu Łukaszenki. Obecnie jest dziennikarzem działu zagranicznego Rzeczpospolitej i stałym autorem tygodnika Plus плюс-мінус. Регулярно публікує артикули, репортажі і вивяди на темати сполечне, господарче і політичне, дотичанце Білорусі, України, Росії, Кавказу і панств Азії Середкової. В 2022 року указалася перша ксьонжка Шошина під титулом «Льодоломачка Світлана Тихановська». В своїх публікаціях і виповідях Дзенніка щенсто подаймує темат польській мнішості на Білорусі ораз проблему, з которыми наші родаці спотикаються на цодзень. В обецній хвілі важися лёс тей вспульноти, уважа Руслан Шошин.
Чи бенде на Білорусі ще бжмяв язик польський? Чи бенду там обходзоны са польські свята народове? Чи бенде кому дбать о гроби польських бохатерів полеглих białoruskiej ziemi. To wszystko pozostaje pod dużym znakiem zapytania i dlatego dzisiaj my, dziennikarze, nie możemy odwrócić uwagi od problemów Polaków na Białorusi. Nie możemy zapomnieć o więźniach politycznych, o Andrzeju Poczobucie.
Nagroda imienia Macieja Płażyńskiego trafia do dziennikarzy i mediów służących Polonii. Jej intencją jest zachowanie w pamięci Polaków dokonań patrona nagrody, działacza opozycji antykomunistycznej, marszałka Sejmu i wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Laur jest przyznawany w czterech kategoriach. Dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego. Шановні слухачі програму «Знаднємної березини», жечимо панству всього найлепшого з оказії свят Великої Ноці. Нех тен окрас бенде певен спокою і радості, а ваші близькі були обок. Модлімося також за тих, хтожи вальчонце дзісяй за злем, трацов здоров'я, вольність і життя.
Ołtarza Bogu oddajmy cześć.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Cały czas za kratami pozostaje Andrzej Poczobut. Minęło już 3 lata, odkąd białoruskie władze postanowiły ukarać naszego rodaka jedynie za to, że jest Polakiem. To właśnie jego dążenie do zachowania i promowania własnej historii bardzo przeszkadzało reżimowi Łukaszenki, mówi brat Andrzeja Stanisław Poczobut.
Jeden z zarzutów, których postawiono Andrzejowi, to było rozpalanie nienawiści. Tak władze białoruskie odbierały ciekawość Andrzeja do podziemia antysowieckiego na terenach współczesnej Białorusi po II wojnie światowej. Andrzej odkrywał te części historii, które przez dłuższy czas były zamknięte. Pracował w archiwach, szukał świadków. To nie za bardzo podobało się władzom, jak rozumiem.
Andrzej zawsze brał też udział w objazdach polskich miejsc pamięci. Skąd miał takie zainteresowanie historią?
Przez to, że na przykład Andrzej był aktywnym działaczem Związku Polaków na Białorusi, to on zwiedzał dużo mniejszych miejscowości i miał możliwości spotkania, bycia na tych miejscach, o których pisał, i spotkania z ludźmi, którzy wiedzieli coś, słyszeli coś o tamtych podziejach, tamtych czasów. Zainteresowanie historią Andrzeja było zawsze, ile pamiętam. A tu jeszcze ty dotykasz historii tej, która jest niewiadoma, jest ukryta, jest schowana. Jego mottem było, że tylko prawda może być ciekawa, więc szukał prawdy. Częściowo może to wywodzić się z wychowania, bo ojciec bardzo lubił historię i mógł pięknie opowiedzieć o dziejach. I to mogło natchnąć Andrzeja.
Białoruskie władze już 3 lata utrzymują Andrzeja Poczobuta za kratami. Czy było dla niego jakaś możliwość opuścić więzienie?
W ciągu tych 3 lat Andrzej dostawał propozycje zmiany swojej sytuacji. Wystarczyło napisać tam jakiś list pokajalny do Łukaszenki albo jeszcze coś. Ale Andrzej jest takim człowiekiem, że jeżeli czuje, że jest na dobrej stronie, na stronie prawdy, to raczej nie pójdzie na jakiś handel i ustępki. Dlatego za każdym razem się odmawia od takiej propozycji.
Może właśnie taka postawa jest przyczyną tego, że reżim przez cały czas torturuje pana brata.
Historia pokazuje, że władze białoruskie, Łukaszenko, po prostu cieszy swoje samolubstwo. Lubi bardzo siebie i chciałby, żeby wszyscy przed nim wybaczali się i uznawali jego rację. I to jest jedyna przyczyna, po co to jest potrzebne, bo historia znowu pokazuje, że zeszły raz Andrzej nie podpisał żadnych próśb i błagań i był wypuszczony, bo nie to jest najważniejsze dla Łukaszenki, a moment handlu, a to zwyczajnie, żeby siebie ukochanego jeszcze raz ogłaskać.
Można powiedzieć, że Andrzej walczy sam na sam z całym systemem. Czy pana zdaniem da się zwyciężyć w tej nierównej walce?
W nierównej walce z państwem, z systemem, człowiek zwycięża, jak tylko zostaje człowiekiem, za każdym razem. Więc według mnie ten system już przegrał, tylko tego nie rozumie.
Wolno jadą wagony przez kraty, widać jeszcze trochę Viva Utopia, Viva Utopia, Viva Utopia, Viva Utopia.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny podsumujemy opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o kolonii nauczycielskiej w Grodnie, interesującym zabytku urbanistycznym z okresu międzywojennego, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Hawk oraz jego przebojowym utworem Transmission into your heart.
Losy bohaterów niezłomnych.
Informacja o rozbiciu oddziału Macieja Kalinkiewicza dotarła do Czesława Zgorzelskiego nazajutrz po bitwie. Тен пузнейший профессор истории и литературы на католицком университете Любельским, а вовчас шеф Новогрудского бюро информации и пропаганды, в своих памятниках пишет, что по отшиманию этой ведомости удался на побоевиско целем зорганизования погребу. Тела полеглих зостали похованы на знайдуемся в поближу цментажу повстанцев с 1863 року. Збировой могиле спочели вовчас Матей Калинкевич орас его полегли подкомендні. В урочистостях масово взяла удзял місцова людность. Була то остатня так велика маніфестація, свячонца о польським характері тих теренов. Перед закінченням урочистості місцовий пробощ, нотабене Літвін з походження, посвянціл могиле і отправив екзекві. Не ухроніло го то перед індагованням через совєтську безпеку, яка проводила слідство в справі погребу. В міре впливу часу ситуація польської конспірації на тим терені ставалася цораз труднейше. З однієї сторони насилявся терор зі сторони НКВД. З другої сторони було już відомо, що в виніку постановлень конференції в Техерані терени те не знайдуться в границях панства польського. На переломі лят 1944 і 1945 розпочалося евакуація жовніжі армії Крайової за лінії Курзона. На огул була вона припроводзана дзянькі чонкам організації, затрудненим в панствовим уженді репатріаційним. Ті, ктурых персоналія знала совєцька безпека, придиралися до Польщі з броню в ренку. В серпню 1945 року виїхав остатній комендант окренгу, подпоручник Людвік Нінартович Мазепа. Тим самим структури організаційне окренгу Новогрудек армії Крайової перестали існіть. Виїзд останнього коменданта окренгу до Польщі не означав, що на тим обшаже замарує діяльність конспіраційна. З різних взглядів на Новогрудчизні позостало вілю жовніжі армії Крайової, ктужі подєлі вальке з новим окупантом. Найсильнейшою структурою, діяючою на тим терені, був обвод Ліда Щучин, криптонім обвод 4967. Повстав он весною 1945 року і до серпня функціонував в структурах окренгу Новогрудек. По виїзді останнього коменданта окренгу обвод діяв як самодільна структура конспіраційна, не посідаючи якійкольвек лончності за структурами польського подзем'я на обшаже Поялтанської Польщі. Комендантом обводу був подпоручник Анатоль Радзівонік, псевдонім Олег. Функції його застемці пełnili сержант Павел Клюкевич, псевдонім Ірена, а пізній подпоручник Вітольд Маленчик, циган. В структурах конспіраційних діяло найправдоподобніше около 800 людей. Організація ділилася на плацовки, функціонуючі в пошчególних всях, замішкалих через людність польську. Кожна з них лічила від 10 до 50 людей. Членкові пошчególних плацовок проведі жили нормальне життя, а в разі потреби ставали до вальки з окупантом. Всі плацовки диспонували стосунково добрим озброєнням. Інтересуючий є факт, що в структурах обводу служило стосунково вільно молодих людей, ктужі під час окупації не діяли в армії Крайової, бо були на то замолоді. Членкові організації проводили передовшістким діяння пропагандове серед місцевої людності. Старалося теж хронити місцеву людність перед терором совєтським, наприклад, ліквідуючи здрайців і доносителі. Всіх то поводувало, іж большевіці через довший час не були в стані запановати над тим теренем. Однак ситуація структур конспіраційних на тим обшаже ставалася цораз трудніша. НКВД по колеї розбіяло існіюче відділи партизанське. В маю 49-го року в районі Рачковщизни окружений зостав відділ доводзений через подпоручника Анатоля Радзівоніка. Під час спроби вийстя з котла більшість жовніжі враз зі своїм доводцем згинула. Мимо смерти подпоручника Радзівоніка, поєдинчі жовніжі проводили самотну вальку з окупантом аж до 1953 року. Одним з найбардій знаних був ніякий Хринцевич, псевдонім Богдан, бивий подкомендний Рагнера, який діяв в околицях Ліди. Його спектакулярним вичином було вистрілення на дорозі під Бердувкою патрулю НКВД, який пробував його арештувати. Згинуло вовчас кілька НКВДістів, в тим один в стопню капітана. Хринцевич зостав уєнтий через НКВД єсенню 1953 року. Зостав вивезений до Гродна, де слух по нім загинув. На тим обшаже діяли również інні були жовніжі армії Крайової. Однак брак доступу до архівів поводує, що нема можливості усталити їх персоналів, ані подати даних на темат їх діяльності.
Жучились на власне
Polskie podróże na Białorusi.
Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. W ostatnich kilku programach starałem się przybliżyć słuchaczom grodzieńską dzielnicę Nowy Świat, najbardziej chyba klimatyczną część Grodna na obrzeżach Starego Miasta. Dziś ruszymy dalej, do sąsiedniego osiedla przy dzisiejszych ulicach Lermontowa, Czkałowa i Osiepienki. Ta część miasta w okresie międzywojennym znana była jako kolonia nauczycielska. Tak zwanych kolonii było w Grodnie kilka. Weźmy plan Grodna 1937 roku, bardzo popularną mapę miasta, którą jako reprint i ciekawostkę krajoznawczą wznawiano wielotysięcznym nakładem w 1989 roku. Znajdziemy na niej kolonię Dzikowo, tak zwaną kolonię nową, no i właśnie kolonię nauczycielską. Istniały też kolonie na mapie niezaznaczone, ale wspominane przez historyków w opracowaniach i przez starszych grodnian we wspomnieniach. Na przykład kolonia pocztowa albo kolonia urzędnicza. Kolonia nauczycielska pojawiła się w Grodnie w połowie lat 30. XX wieku. Wtedy zaprojektowano dwie nowe ulice, nazwane na cześć lotników Żwirki i Wigury. Dziś, co ciekawe, również w jakimś sensie ta tradycja jest kontynuowana, bo ulice wciąż noszą imiona lotników, tylko że sowieckich, Czkałowa i Osiepienki. Osiedle składało się ze szkoły i domów dla nauczycieli. Takie podejście było zupełnie nowym dla Grodna. Budowano bowiem za jednym razem i miejsce pracy, i mieszkania dla pracowników. Projekt nosił wyraźne rysy funkcjonalizmu, przy tym dla budowy wykorzystano nietypowy dla tego stylu materiał – drewno. A przecież funkcjonalizm kojarzy się przede wszystkim z betonem i metalem. Powodem były skromne możliwości finansowe samorządu. Był to swego rodzaju kompromis, a dla nas dzisiaj interesujące świadectwo epoki – bo wiemy, że w tym samym czasie budowano droższe murowane domy dla urzędników, wojskowych, nawet dla pracowników poczty. Na nauczycielach jednak zaoszczędzono. Centrum kolonii stała się szkoła numer 8 przy ówczesnej ulicy Bazyliańskiej, dziś Lermontowa. Uczyli się tam głównie dzieci z okolicznych osiedli i sąsiednich wsi, na przykład wsi Przesiłka. Domów nauczycielskich zbudowano około 10, do dziś przetrwało 8, przeważnie piętrowych, czasem dwupiętrowych, lecz stan ich jest różny. Do dziś przykuwają uwagę rozmaite połączenia sześcianów i prostokątów różnego rozmiaru. W porównaniu do bardziej tradycyjnych sąsiednich domów, zabudowa kolonii wygląda niezwykle nowocześnie. Funkcjonalizm drewniany to rzadkość, a cały zespół budynków to w ogóle unikat na skalę kraju. Zamieszkiwali tu przede wszystkim nie rodowici grodnianie, ale nauczyciele z Wielkopolski i Galicji, wysyłani przez polskie władze na tzw. kresy. Wśród mieszkańców międzywojennej kolonii nauczycielskiej warto przypomnieć Józefa Wiewiórskiego, nauczyciela i dyrektora szkoły, który tragicznie zginął podczas wojny. Powiatowy inspektor szkolny pisał o nim: pracowity, karny, inteligentny, zaradny i troskliwy o dobro szkoły, energiczny, dobry społecznik i organizator, doskonały reżyser teatralny. Przed wojną w ciągu 5 lat był miejskim radnym. W 1941 roku został aresztowany przez władze radzieckie i wraz z żoną i 5 dzieci wywieziony, ale zdołał wrócić do miasta. W czasie okupacji niemieckiej pracował w administracji grodzieńskiej, gdzie kierował działem dobroczynności. Założył także w Grodnie Społeczny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. W 1942 roku został wzięty przez Niemców jako jeden ze 100 zakładników i miał zostać rozstrzelany. Była to zemsta za zabicie przez nieznanych sprawców niemieckiego żołnierza. Lecz zamiast niego na śmierć dobrowolnie poszedł jego znajomy, Jan Kochanowski, twórca i dyrektor grodzieńskiego zoo. Bohaterski uczynek dodał jednak Wiewiórskiemu zaledwie rok życia. W 1943 został on aresztowany po raz drugi i tym razem nie uniknął śmierci. W czasie wojny zginęło też wielu innych utalentowanych pedagogów, o których dawni uczniowie z wdzięcznością wspominali dziesięciolecia po ukończeniu szkoły. Ocalałe budynki kolonii nauczycielskiej po wojnie w większości się zachowały, ale ucierpiały na skutek przebudowy. Geometria wielu domów była bezmyślnie zmieniana, a brak stałego gospodarza doprowadził je do opłakanego stanu. Wiele budynków jest zaniedbanych, ale nawet w nich prześwituje ślad oryginalnego zamysłu architekta. Najwięcej szczęścia miał budynek szkoły. Choć w 2017 roku zdarzył się tam pożar i uczniów przeniesiono do innego budynku, ten drewniany zabytek udało się uratować. Wykupili go i wyremontowali właściciele prywatnej szkoły, którzy akurat szukali większych przestrzeni dla rozszerzenia swojej sprawy. Tak więc już prawie 100 lat, z niewielkimi przerwami, funkcjonuje w tym miejscu szkoła. A na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wędrówki historyczne. Do usłyszenia.
Po pięciolinii śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę. A co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Hawk oraz jego przebojowym utworze Transmission into Your Heart. Hawk to polska grupa muzyczna istniejąca w latach 1989-2003, grająca muzykę z pogranicza hard rocka, grunge, reggae i hardcore punk. Zespół Hawk powstał jesienią 1989 roku. W składzie grupy znaleźli się członkowie zespołów Deuter, Kultura, Izrael, Armia, Moskwa. Gitarzysta Robert Sadowski, później lider progresywno-metalowego Kobonga, Tadeusz Kaczorowski, Piotr Fala Falkowski oraz wokalista Zbigniew Bieniak. Jesienią 1989 roku Bieniak opuścił skład, a jego miejsce zajął Dariusz Malejonek. Tego samego roku członkowie zespołu wyjechali do Berlina Zachodniego, gdzie wraz z Indianami peruwiańskimi koncertowali akustycznie na ulicach miasta. Decyzja o wspólnym graniu podjęli na początku 1990 roku. Pierwsze koncerty odbyły się w warszawskich pubach Merlin, Exit, Moskwa. Debiutancka płyta Soul Ammunition, nagrana w ciągu 4 dni w studio Złota Skała Roberta Brylewskiego, ukazała się w roku 1992. Redakcja miesięcznika Tylko Rock uznała Hołk za debiut roku. Kolejna płyta koncertowa, Natural Way, wydana została rok później. Był to zapis koncertu zarejestrowanego 21 stycznia 1993 roku w warszawskim klubie Riviera Remont. Płyta zawierała m.in. covery piosenek Jimiego Hendrixa, Iggy'ego Popa czy T-Rex. W lutym Hołk został zaproszony przez fińskiego reżysera Mike Kaurismäkiego na światową premierę filmu The Last Border. W filmie tym, jako utwór tytułowy, wykorzystana została kompozycja Soul Ammunition 2. Po premierze grupa zagrała krótką trasę koncertową po Finlandii, gdzie ich muzyka spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Zespół wystąpił także na targach muzycznych Midem 93 w Cannes we Francji. Występ ten rejestrowała i kilkukrotnie emitowała stacja MTV. W listopadzie 1993 roku Hołk nagrał nowy materiał, który ukazał się 21 lutego rok później pod tytułem Transmission into Your Heart. 15 sierpnia 1994 roku, po wielu perturbacjach związanych ze składem grupy, Dariusz Malejonek podjął decyzję o współpracy z nowymi muzykami Paweł Krawczyk, Mirek Grewiński, Tomek Sierajewski oraz Tomek Grewiński rozpoczęli współpracę pod szyldem Hołk. Dzięki wcześniejszej współpracy z fińskim reżyserem Miki Kaurismäkim, grupa stworzyła ścieżkę dźwiękową do nowego filmu tego reżysera pod tytułem Condition Red. W sierpniu 1995 roku powstał nowy materiał, który swą premierę miał 20 listopada tego samego roku. Płytę zatytułowaną Generation X promował teledysk do piosenki Pieniądz. Płyta była nominowana do nagrody Fryderyka 96 w kategorii Płyta rockowa. W drugiej połowie lat 90. Dariusz Malejonek zaangażował się w działalność solową, m.in. pod szyldem Maleo Reggae Rockers. 26 sierpnia 2000 roku została wydana ostatnia płyta studyjna pod tytułem Extra Pan, nawiązującym do czeskiej nazwy Supermana. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest tytułowym przebojem z drugiego albumu studyjnego Transmission into Your Heart, wydanego w 1994 roku. Autorem słów oraz kompozycji jest Dariusz Malejonek. Przed Państwem zespół Hołk. Transmission into Your Heart. We'll be right back.
how far is from heart to heart. You never kill my feelings. I'd better die if I'm cold inside. Love is stronger than dead. Love is harder than burning sun. All we need is to give love. Transmission to your heart. Transmission to your heart. Transmission.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
To było tak, spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała.
Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie.
Gdyby zapytał mnie ktoś wtedy, jak masz na imię, nie wiedziałam. Jaki jest kolor twoich oczu, nie, tego też wtedy nie znałam. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, znam twoje ciało i mam siebie. Spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie.